Moi drodzy, dzisiejsza moja usługa jest związana z podróżą apostoła Pawła. Będę mówił o trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła. On ich odbył kilka. Ta była, jak każda zresztą z tych jego podróży, wyjątkową i niezwykłą, obfitującą Boże działanie. W zasadzie ona się zaczęła od Antiochii. Apostoł zaczynał swoją pracę misyjną właśnie jako ktoś, kto był wysłany, posłany do niej z Antiochii, z tego zboru w Antiochii. Może poproszę mapę, żebyśmy tutaj sobie przybliżyli te regiony, te miejsca, które są objęte tą trzecią podróżą apostoła Pawła. A więc zbór odpowiadał za tą misję, za tą ewangelizację, którą on prowadził, i on się zawsze czuł zobowiązany przyjść do tego zboru i zdać relację z tego, co się działo na tych misjach. I ten zbór niewątpliwie wspierał go w sposób duchowy. Modlili się ci bracia i siostry też tam za nimi, jako za wysłannikami tego zboru, wysłannikami z dobrą nowiną. I apostoł zaczyna tą misję od Galacji i Frygii. To są dwie takie krainy, które obszedł. Tam zakładał zbory, a więc przyszedł też czas, żeby odwiedzić tych braci i te siostry, zobaczyć, co się tam dzieje. A więc on się czuł nie tylko założycielem, ale czuł się też odpowiedzialny za losy tych zborów. A więc od czasu do czasu pisał listy do nich albo po prostu tam przyjeżdżał, a żeby zobaczyć, jak dzieło pańskie się rozwija. I stamtąd skierował się do Efezu. Może poproszę tą następną fotografię. Tu macie, bracia i siostry, na tym zdjęciu Efez w dzisiejszych czasach. Co zostało ze świetności tego miasta? Jest przepiękna budowla, która się w bardzo dobrym stanie zachowała. To jest właśnie teatr, który mógł pomieścić 22 tysiące widzów. A więc ogromny teatr. Wiemy, że wydarzenia również z apostołem Pawłem miały miejsce też wokół tego amfiteatru. W zasadzie on tam miał wystąpić w pewnym momencie, ale wszyscy mu to odradzali, ponieważ była tak napięta sytuacja w Efezie, jeśli chodzi o tą stronę duchową. Apostoł Paweł w Efezie przebywał przez 2 lata. Najpierw udało mu się pozyskać zwolenników Apollosa z Aleksandrii. To był uczeń Jana Chrzciciela. Przez 3 miesiące nauczał Paweł w synagodze, a jednak Żydzi, kiedy słyszeli tą naukę, zaczęli się jej sprzeciwiać i przeniósł się wtedy do szkoły Tyranosa. Nie wiemy dokładnie, kto to był ten Tyranos. Przypuszcza się, że to był jeden z filozofów, który miał swoją szkołę, w której nauczał. No, spotkałem się nawet z tym, że ktoś tam podał godziny, w których apostoł Paweł prowadził wykłady w tej szkole Tyranosa. Nie wiem, na jakiej podstawie doszedł ten ktoś do tego, ale w każdym bądź razie faktem jest, że w tej szkole Tyranosa apostoł Paweł założył taką szkołę biblijną, gdzie nauczał ludzi o Jezusie Chrystusie. I ta praca się znakomicie rozwijała w Efezie. Chcę wam powiedzieć, że Efez to potężne miasto w Imperium Rzymskim w tamtych czasach. Były takie wielkie metropolie jak Rzym, jak Aleksandria, jak Antiochia, i Efez był czwartym co do wielkości miastem w Cesarstwie Rzymskim. A więc masa ludzi, która tam przybywała, przewijała się przez to miasto. Ono kiedyś było portem, ale ten port zamulił się, ten basen, w którym był port, i dzisiaj już jest w znacznej odległości od morza Efes. Można obejrzeć to miejsce, ale ono troszeczkę już inaczej jest usytuowane. I bracia i siostry, te sukcesy misyjne apostoła Pawła w Efezie spowodowały drastyczny spadek kupna srebrnych świątynek Artemidy Efeskiej. I bardzo ten interes podupadł w Efezie, a chcę wam powiedzieć, że Efez był bardzo znanym miastem z tego, że w Efezie znajdowała się świątynia Artemidy, tak zwany Artemizjon. To był jeden z siedmiu cudów antycznego świata. A więc masę pielgrzymów, masę, byśmy dzisiaj powiedzieli, turystów przybywało, żeby zobaczyć tą niezwykłą budowlę, ale też było wielu czcicieli tej Artemidy w Efezie, i nie tylko w Efezie, bo to był bardzo popularny w tamtych czasach kult. I kiedy ten biznes związany z Artemizjonem zaczął upadać, jeden z znaczących kupców, Demetriusz, podniósł raban, także tysiące ludzi poszło za nim właśnie do tego amfiteatru, który tutaj przed chwileczką mieliśmy na zdjęciu. I tam doszło do takich rozruchów, i dobrze, że znalazł się ktoś, kto to umiał uspokoić. Sekretarz Efezu, to jest mniej więcej taki urzędnik jak burmistrz u nas dzisiaj, wyszedł przed ten tłum i jakoś udało mu się ich uspokoić. Też apostoła Pawła zatrzymano w domu. Ci, którzy mu byli przychylni z władz miasta Efezu, dali znać, żeby on nie wychodził do tego tłumu, bo sytuacja jest bardzo nabrzmiała, może dojść do tragedii, a więc starano się w jakiś sposób te rozruchy, ten tumult w jakiś sposób zatrzymać. I rzeczywiście apostoł Paweł też zastosował się do porad wierzących tam ze zboru efeskiego, którzy też mu odradzali tą wizytę w tym amfiteatrze, więc nie poszedł tam. Apostoł Paweł wkrótce po tych rozruchach wyruszył z Efezu do Macedonii. Efez to jest takie ciekawe miejsce. Ja pamiętam, kiedy miałem okazję je zwiedzać, to Efez jest na takiej górze położony, trzeba tam wyjechać, i mija się, wjeżdżając do tego antycznego miasta, taką figurę Marii, Matki Jezusa. Ona jest podarunkiem dla Efezu Jana Pawła II, o ile sobie dobrze przypominam. Ale to od razu coś, bracia i siostry, ważnego nam sygnalizuje. Bo tam w Efezie w 431 roku po Chrystusie zebrali się biskupi i obradowali w ważnych kwestiach teologicznych i monofizyci pojawili się wtedy w kościele i zaczęto się zajmować osobą Jezusa Chrystusa pod tym względem, ale też tam po raz pierwszy zaczęto mówić o Marii, Matce Jezusa, a potem o Matce Kościoła. I tam w zasadzie wielu upatruje początków tego kultu maryjnego, choć on tam w taki oficjalny sposób nie narodził się, ale jakieś symptomy już można było tego wtedy zauważyć czy dopatrzeć się dzisiaj, kiedy pod względem historycznym ocenia się te wydarzenia w Efezie. Z Macedonii udaje się do Grecji i tam w tej Grecji jest około 3 miesięcy. Następnie drogą morską on chciał popłynąć do Syrii. W tamtych czasach podróż statkiem to była w zasadzie najszybsza forma przemieszczania się. Te podróże, my tak dzisiaj mówimy o podróży apostoła Pawła, trzecia podróż misyjna apostoła Pawła. No i w naszych czasach no podróż nam się kojarzy raczej z klimatyzowanym autobusem albo z przelotem samolotem gdzieś na jakieś miejsce, gdzie chcemy szybko i bezpiecznie dotrzeć, ale w tamtych czasach nie było to łatwą sprawą w ogóle podróż. W ogóle podróżowanie było bardzo niebezpieczne. I apostoł Paweł korzystał z tych środków transportu, które były dostępne w tamtych czasach. I chciał udać się do Syrii, ale Żydzi planowali go zabić, dlatego wybrał się drogą lądową. W drodze do Azji Mniejszej, która wiodła właśnie przez Macedonię, towarzyszyli mu wysłannicy poszczególnych zborów. To nie było tak, że on sam podróżował, że on sam wykonywał całą tą pracę. On był kierownikiem tego wszystkiego, ale też i te kościoły, które on założył, one czuły się odpowiedzialne za tą jego misję i wspierały go niejednokrotnie. Zresztą on o tym mówi w listach, w podziękowaniach, że wspierały go czy w sposób duchowy modlitwą, czy też finansowały też te jego podróże misyjne. I tak towarzyszyli mu Sopater, Arystarch, Sekundus, Gajus z Derbe, Tymoteusz, Tychik, Trofim i Łukasz. Łukasz, który jest autorem Dziejów Apostolskich. I w pewnym momencie właśnie w czasie tej podróży odkrywamy, że Łukasz jako natchniony autor Dziejów Apostolskich nagle zaczyna mówić, że my tam żeśmy byli, myśmy tam jechali i tak dalej. Także sądzi się z tego tekstu, że on właśnie w tym momencie tam dołączył do tej grupy ewangelizacyjnej apostoła Pawła i brał też udział w jego misji. W drodze apostoł Paweł zatrzymał się w Troadzie i tam, gdy przemawiał do wiernych, do późnych godzin nocnych, zmorzony snem, młody człowiek, nazywał się Eutychus albo Eutych, wypadł z okna. To było na piętrze, a więc spora wysokość i spadł. No i tragedia w czasie ewangelizacji. Kiedy tak czytam tą historię Eutychusa, to też myślę, że dla mnie, ale też dla niektórych kaznodziejów jest to pocieszające. Oczywiście mówię to jako żart, że w czasie kazań apostoła Pawła też ludzie zasypiali. Także, bracia i siostry, wydarzyła się bardzo nieprzyjemna sytuacja, ale apostoł Paweł zbiegł tam na dół i podszedł do tego Eutychusa i on został przywrócony życiu dzięki Bogu, dzięki modlitwie znalazł się znowu wśród żywych. I było to, myślę, że jeszcze większe poruszenie dla tych wszystkich, którzy tam zebrali się, aby słuchać apostoła Pawła, niż być może cała ta mowa, którą miał bardzo długą do późnej nocy tam w tamtejszej społeczności. Bóg czasami aranżuje takie przedziwne sytuacje. Może by się nawet wydawało, że coś bardzo złego się stało, ale Pan potrafi złe rzeczy w dobre obrócić. Także też patrzcie na swoje życie, bracia i siostry, w ten sposób, że czasem coś się wydaje, że to będzie źle, ale Bóg jest w stanie nawet złą rzecz zamienić w dobrą. Tak też się stało w Troadzie. I potem Paweł apostoł udał się pieszo do Asos, skąd skierował się prosto do Miletu. Ominął w ten sposób Efes, ponieważ chciał zdążyć do Jerozolimy na Zielone Święta. Na Paschę już było wiadomo, że nie zdąży, ale pomyślał, że na Zielone Święta jest w stanie dotrzeć do Jerozolimy. Dlatego skracał tą swoją trasę i wezwał starszych zboru z Efezu do Miletu i tam spotkał się z nimi, nie w jakiejś sali klimatyzowanej, ale pamiętacie, na plaży, nad morzem. Tam spotkał się i tam było bardzo takie wzruszające to spotkanie, ponieważ on na tym spotkaniu zasmucił zebranych tym, że powiedział, że już więcej z nimi się nie spotka. Miał świadomość tego, że czas jego życia, czas jego misji powoli dobiega końca. Miał jeszcze w planie Rzym odwiedzić. I to się też stało, ale pewnie nie w taki sposób, jak on sobie myślał o tym. Tam właśnie w czasie tej mowy do tych starszych zboru efeskiego powiedział, że Duch Święty utwierdza mnie w tym, że gdziekolwiek idę, to czekają mnie więzy. A więc on miał świadomość tego, że będzie miał przeciwności w czasie głoszenia Słowa Bożego, w czasie tej jego misji. I często ryzykował życiem, żeby dotrzeć do tych miejsc, do których Bóg go posyłał. I moi drodzy, chciałem zwrócić waszą uwagę na właśnie to zdanie apostoła Pawła z tego kazania, czy z tej mowy do starszych zboru w Efezie. To łączy się z tym, co chciałbym dzisiaj wam powiedzieć od takiej strony duchowej, jeśli chodzi o tą podróż apostoła Pawła, ale pozwólcie, że jeszcze wcześniej skończę całą tą trasę, żebyśmy mieli pełny obraz tej podróży misyjnej apostoła Pawła. Chcę wam powiedzieć, że ona nie trwała tak krótko, jak trwają nasze czasy, kiedy wybieramy się gdzieś do pięknych miejsc, tak jak już to zaznaczyłem, samolotem czy autobusem. Możemy to w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni zwiedzić, zobaczyć, zaliczyć. Ta podróż misyjna apostoła Pawła trwała kilka lat. W zasadzie trwała około 5 lat. Wyobrażacie sobie? 5-letnia podróż. Ktoś przez 5 lat cały czas w drodze, cały czas w podróży. I dalej ta podróż trwa przez Kos, Rodos, Patarę, Tyr, Ptolemaidę. To jest zmieniona nazwa. Dzisiaj tam jest Akka. Żydzi mówią, Akko to jest też bardzo ciekawe miejsce. Miałem okazję być tam. To jest ostatnia twierdza krzyżowców w Ziemi Świętej. Akka jako ostatnia się broniła, kiedy atakowali Arabowie krzyżowców, a powiem wam, że to jest bardzo niechlubna karta historii, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, te wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej. Powiem wam, że one były gdzieś w XI wieku organizowane. Przez długi czas zmierzali ci rycerze europejscy do Ziemi Świętej, aby odzyskać z rąk Arabów miejsca, które były związane z chrześcijaństwem. Ale działo się to w tak straszny sposób, że do dzisiaj wielu ludzi właśnie tam Bliskiego Wschodu pamięta te wydarzenia, jak wiele zła wyrządzili krzyżowcy, jak wiele mordów, gwałtów i grabieży dopuścili się ci rycerze tych, można powiedzieć, chlubnych celów. Rycerze chlubnych celów, ale to tylko tak w teorii wyglądało, że oni się takimi chlubnymi rzeczami mieli zająć, ale tak naprawdę wzniecili tam no taką falę nienawiści, która do dzisiaj niestety ma swoje odzwierciedlenie w tym, co dzieje się dzisiaj w Europie. I wielu tych, którzy robią te zamachy terrorystyczne, wzywa nie tylko innego Boga niż Bóg chrześcijański, ale też mówi często, że to jest krucjata przeciw krzyżowcom. Ale ci Europejczycy, ci europejscy dawni rycerze do dzisiaj cieszą się taką złą sławą tam właśnie na Bliskim Wschodzie. I powiem wam szczerze, że bardzo boleję z tego powodu. A więc apostoł Paweł dociera do Ptolemaidy, która dzisiaj nazywa się Akko, i później ze swoją grupą współpracowników dociera do Cezarei. W Cezarei zatrzymał się u diakona Filipa. On miał córki, prorokinie. Wokół apostoła Pawła pojawiali się często prorocy. I też tam w Cezarei znalazł się prorok. Nazywał się Agabus. I on przepowiedział Pawłowi, że w Jerozolimie zostanie uwięziony przez Żydów i wydany w ręce pogan. To jest bardzo ciekawa historia. Dzisiaj chcę też do niej za moment wrócić i chcę, bracia i siostry, jeszcze, żeby zakończyć cały ten wątek o tej podróży apostoła Pawła, to chcę powiedzieć, że na wiosnę 58 roku po Chrystusie on dociera do Jerozolimy. I po kilku dniach pobytu apostoł Paweł został rozpoznany na terenie świątyni jerozolimskiej przez wrogich mu Żydów z Azji, jako że widziano go wcześniej w mieście w obecności Trofima, który pochodził z Efezu, a więc nie był Żydem, wywodził się z pogan. I sądzono, że apostoł Paweł wprowadził Trofima do świątyni i w ten sposób zbezcześcił to miejsce, że tam poganin wszedł do tego miejsca, co nie było prawdą. I wtedy Żydzi próbowali dokonać na apostole Pawle samosądu, jednak cały ten zgiełk, który wokół niego powstał, musieli uciszyć Rzymianie. Tego dokonał Klaudiusz Lizajasz. Tak okazało się, że apostoł Paweł stał się wypełnieniem tego proroctwa Agabusa, bo ten rzymski żołnierz kazał apostoła skuć łańcuchami i odkąd to się stało, to apostoł Paweł już staje się więźniem i będzie więźniem aż do pojawienia się w Rzymie. Ale tutaj właśnie ta podróż apostoła Pawła się kończy, ta trzecia podróż w Jerozolimie. A teraz chciałbym przejść do tego duchowego bardziej takiego wątku, na który chciałem zwrócić waszą uwagę, bracia i siostry. Otóż w czasie tej podróży misyjnej spotykamy się z takim stwierdzeniem apostoła Pawła, to są Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 22 werset, czytam z przekładu dosłownego. I on powiada tak: a oto teraz ja, związany w duchu, idę do Jerozolimy, nieświadom, co mnie w niej spotka. To jest jakby zapowiedź tych wszystkich wydarzeń dramatycznych, które miały się pojawić w jego życiu. I wtedy pojawia się również to proroctwo Agabusa. Agabus związał ręce, nogi pasem i powiedział, że tak będzie związany apostoł Paweł i wydany poganom. I kiedy usłyszeli chrześcijanie to proroctwo, którzy byli z apostołem Pawłem, no zaczęli od razu mówić do niego to, co my zwykle robimy. No trzeba jakoś go uratować. No więc skoro jest taka zapowiedź, że to się ma zdarzyć w Jerozolimie, to Pawle, nie chodź do Jerozolimy. Wszyscy zaczęli go namawiać do tego. Popatrz, to proroctwo mówi, że tam się ta misja zakończy w więzach. I wszyscy oczekują, że apostoł Paweł, znając to proroctwo, no po to je otrzymał, żeby uniknąć tej sytuacji znalezienia się w więzach tam w Jerozolimie. Ale zobaczcie, że pomimo tego, że ogół go namawia do tego, żeby nie szedł do tej Jerozolimy, on mówi: nieprawda, właśnie, że tam pójdę, bo mnie to utwierdza. Zresztą gdziekolwiek się pojawiam, utwierdza mnie to, że będę w więzach dla Chrystusa. To mamy zapowiedź proroczą. Ale zobaczcie, jaka ciekawa jest interpretacja. W zasadzie są dwie interpretacje. Jedna jest interpretacja zboru, który mówi: nie chodź tam, a druga jest interpretacja apostoła Pawła, który mówi: nie, ja tam właśnie pójdę. To jest bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi o rozważenie proroctwa. I w związku z tym chciałbym też przeczytać z pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdziału, od 29 wiersza do 33 wiersza, fragment Słowa Bożego. Będę czytał z przekładu dosłownego. Prorocy niech mówią dwaj lub trzej, a inni niech dokładnie badają. Jeśli zaś kolejnemu siedzącemu zostało dane objawienie, wcześniejszy z mówiących niech zamilknie. Możecie bowiem pojedynczo wszyscy prorokować, aby wszyscy mogli się uczyć i wszyscy doznać zachęty. A duchy proroków poddają się prorokom, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju, jak we wszystkich kościołach skupiających świętych. Zobaczcie tutaj, bracia i siostry, na ten tekst. On mówi o pewnym porządku w kościele. Czasami ktoś, kto ma proroctwo, uważa, że on musi je teraz i natychmiast powiedzieć. Wcale ten tekst tego nie sugeruje, a wręcz coś odwrotnego. To proroctwo może poczekać. To ma się dziać wszystko w godności. To nie jest tak, że prorok jest zniewolony przez Ducha Świętego, ale tutaj mamy napisane, że duchy proroków poddają się prorokom. A prorok ma władzę nad tym, czy powie to, czy tego nie powie, jeśli dane mu zostało proroctwo. I też bardzo wyraźnie jest tutaj zaznaczona rola proroctwa w Nowym Testamencie. Tutaj czytamy, że ono jest po to, żeby uczyć i żeby wszyscy doznali zachęty. A więc ono pouczeniu i zachęcie służy, jeżeli chodzi o proroctwo nowotestamentowe. A teraz chciałbym przeczytać jeszcze proroctwo starotestamentowe z proroka Izajasza, 29 rozdział, od 10 do 11 wiersza. Będę czytał też z tego najnowszego przekładu z Biblii Ewangelicznej i jest tam napisane: to Pan wylał na was ducha głębokiego snu. On, zamknąwszy wasze oczy proroków, zasłonił wasze głowy jasnowidzów i będzie z waszym rozumieniem biegu spraw, jak z rozumieniem niejasnej treści zwoju. Gdy się poprosi tego, który umie czytać, przeczytaj mi to, proszę. Odpowiada: nie potrafię, to jest niezrozumiałe. Więc bardzo ciekawy tekst, bracia i siostry, który mówi o pewnej duchowej rzeczywistości, że my możemy wziąć Biblię, możemy wziąć jakiekolwiek proroctwo i ono tylko będzie dla nas słowem wypowiedzianym. Ale proroctwo ma być zbadane, proroctwo ma być zrozumiane, proroctwo ma być odczytywane poprzez działanie Ducha Świętego przez nas, kiedy my to proroctwo rozważamy. Jeśli nie jesteśmy pełni Ducha Świętego, no możemy w bardzo opaczny sposób zrozumieć jakieś proroctwo. I ten tekst nas prowadzi właśnie w tym kierunku, jeśli chodzi o nasze zrozumienie proroctwa. Dalej pójdźmy, list do Rzymian, 11 rozdział, 8 wiersz. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą, i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. Więc Bóg może coś takiego uczynić, jak zasłonić pewne rzeczy przed nami. Także będziemy słyszeć, ale nie będziemy rozumieć, będziemy patrzeć, ale tak jakbyśmy nie widzieli tych rzeczy. I dalej jest napisane w Dziejach Apostolskich, to właśnie w 28 rozdziale od 26 wiersza Paweł apostoł mówi te słowa do Żydów, którzy spotkali się z nim w Rzymie. Już dotarł do Rzymu, głosił tam Ewangelię w więzach, miał taką możliwość, że nie siedział bezpośrednio w więzieniu, ale był w odosobnieniu pod strażą żołnierza rzymskiego i mógł się swobodnie spotykać wtedy również z Żydami. I Żydzi przychodzili i dyskutowali na temat Ewangelii z nim, ale nie zgadzali się. I zamiast być pokój, zamiast być rozwój duchowy, zamiast być jedność, to była jedna wielka awantura tam w czasie tych rozmów apostoła Pawła z Żydami. I on odwołuje się do słowa proroctwa Izajasza, to tutaj mamy zapisane w tym 28 rozdziale dzieł apostolskich: idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. I on mówi, to jest właśnie o was. Ja wam wykładam słowo, ale wy w ogóle nie widzicie, nie rozumiecie, nie chcecie zrozumieć tego, o czym ja wam mówię. I czasami my mamy z czymś takim do czynienia. I może jeszcze zajrzę do tego oryginalnego tekstu z Izajasza, na który Paweł Apostoł się powołuje. To jest 6 rozdział proroctwa Izajasza od 9 do 10 wiersza i przeczytam z przekładu dosłownego, a on mi polecił, idź i mów do tego ludu, słuchajcie uważnie, lecz nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu, przytęp mu słuch, odbierz mu wzrok, by nie widział oczyma i nie słyszał uszami i nie zrozumiał sercem, nie nawrócił się i nie ozdrowiał. Więc Bóg może taką ślepotę duchową zesłać na ludzi. Ale wiemy z kontekstu Biblii, że to się dzieje wtedy, kiedy ludzie są z daleka od Boga. Kiedy bracia i siostry rzeczy tego świata zakrywają Boże rzeczy przed nami. Kiedy my wchodzimy w rzeczy tego świata, kiedy my wchodzimy w różne układy, w różne kompromisy z tym światem, to wtedy może się tak stać, że będziemy patrzeć i nie widzieć, słuchać i nie słyszeć tego, co jest w Słowie Bożym. Bracia i siostry, serce, umysł człowieka może stać się wtedy otępiały. I to jest wielka przestroga dla nas, dla ludzi wierzących, że my możemy dużo wiedzieć, dużo czytać, a być bardzo daleko od Boga. I jeszcze jeden fragment Słowa Bożego na zakończenie z proroctwa Izajasza, 45 rozdział, 11 wiersz. Tak mówi Pan, Święty Izraelski i Jego Stwórca. Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci, albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? Czasami się tak zdarza i to niestety się zdarza w zborach między wierzącymi. Są tacy ludzie, którzy zaczynają w ten sposób rozmowę z Bogiem. Ja żądam od Ciebie, Boże, tego czy tamtego. Albo chcą po prostu rozkazywać, albo szantażować Boga, że Ty to musisz zrobić. Bóg jest Bogiem suwerennym. On jest niezależny od nikogo. I tylko Jego łaska i miłosierdzie to jest coś, na co możesz się zdać. I On może odpowiedzieć Tobie na podstawie Twojej wiary, przez łaskę i miłosierdzie, że zmieni to czy tamto, że uzdrowi, że uleczy. A więc, moi kochani, chciałbym też przestrzec was przed taką arogancją względem Boga. Szanujmy Boga, bo to jest wielki Pan, wielki Duch. I kiedyś spotkamy się z Nim i będziemy spędzać wieczność w Jego obecności. Dlatego, bracie i siostro, przepatruj swoje serce, przepatruj swoje myśli, bądź odnowiony w umyśle swoim i patrz i pielgrzymuj zgodnie ze Słowem Bożym, które zostało Tobie darowane, abyś tam znalazł wszystko, co Ci jest potrzebne do pobożności i do zbawienia. Amen.